Ja chciałem teraz przypomnieć nam o rzeczach, które w miarę dobrze wiemy, w miarę dobrze znamy, ale przypomnienie jest rzeczą też ważną, dlatego że Biblia Słowo Boże mówi, abyśmy sobie, abyśmy się napominali i przypominali o rzeczach, które są dla nas istotne. Dzisiaj o autorytecie Słowa Bożego. Otwórzmy sobie na drugim Tymoteusza 3,16. I to jest taka pierwsza wzmianka, która mówi, która jakby wykazuje, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. I nasz konstruktor, czyli ten, kto nas stworzył, kto nas uczynił, dał nam też słowo instruktażu, czyli taką jakby instrukcję, jak żyć, aby można było żyć zgodnie z zasadami naszego ludzkiego stworzenia. Ten, który nam może odnoszę się, odniosę się do słowa, natchnione, niesione. To, że Bóg stara się wnieść do naszego wnętrza to słowo, aby ono powodowało życie w nas. Jest to Boże dar. Otwórzmy sobie drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, 21.
Synem Bożym.
W 34 i 36 wersecie Jezus broni się w sposób który mógłby i dla nas być pewnego rodzaju niezrozumieniem. Odpowiedział Jezus: czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście?
10 rozdział.
10 rozdział, 34, 35. Nie, szkoda, nie powiem o tym. Ja czasami mówię i się okazuje, że ktoś mnie poprawia, bo ja myślę o czymś, a mówię tym samym. Odpowiedział mu Jezus: czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazywał tych bogami, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Tutaj wyraźnie daje nam do zrozumienia, że to Boże Słowo w nas powoduje, iż to Bóg nas zamieszkuje. I w pewnym sensie jakby Jego autorytet, Jego Słowo, to powołanie się było z psalmu 82. Możemy na tam zajrzeć do 82. psalmu. To był 6. Rzekłem: byście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Na to powoływał się Jezus, jak gdyby chcąc pokazać, że Bóg w nas. Może się odwołam do pewnej historii jeszcze z czasów Dawida, kiedy miał zbudować świątynię Pańską. Ale Bóg powiedział, że zbuduje to twój syn, Salomon. I tam jest napisane, że zbuduje świątynię dla imienia mego. To nie była świątynia, która mówiła, to nie była świątynia dla jego mieszkania, bo Bóg nie zamieszkał, ale dla jego imienia. I słowo imię jest czymś, co może nie do końca jest przez wiele różnych denominacji właściwie zrozumiane. Słowo imię to jest, kiedy mówimy o imieniu JHWH, to jest jego charakter, jego. Jeżeli mówimy kolarz, to jest to człowiek, który jeździ na rowerze. Mówimy stolarz, to wyrabia meble. Jeżeli mówimy, wyrabia na przykład garncarz, wyrabia garnki i tak dalej. Ale słowo to imię Boże, to jest jego charakter, to jest to atrybuty jego imienia. Jest uzdrowicielem, jest zbawicielem i wiele tych rzeczy, które jest dla tego imienia był zbudowany. Potem Jezus mówi, że jeżeli zburzycie tą świątynię, ja w 3 dni ją odbuduję. I chciał powiedzieć, że jego imię będzie mieszkało w nas. Jego imię będzie mieszkało słowo eklezja, powołanie, wywołanie w nas samych. Jego słowo będzie mieszkało wewnątrz nas. Doświadczenie uczy nas, że potrzebujemy wierzyć w to słowo, dlatego że to słowo jak gdyby daje nam możliwość. Jeżeli się na niego oprzemy, na to słowo, to ono nas uczy. Jak mamy, czytaliśmy na początku, że Boże Słowo jest po to dane nam, abyśmy mogli dzięki niemu rozumieć go coraz bardziej. Popatrzmy na pierwszy psalm. W pierwszym psalmie mamy jak gdyby to, co jest w Starym Testamencie i to, co jest w Nowym Testamencie, odnosi się wielokrotnie do tego, co tak ważne jest dla nas. Ten niesamowity werset, który już kiedyś go niedawno czytałem. Zakon Pana, czyli nasze zrozumienie zakon Pana to jest Jego Słowo. To jest nowe przymierze, Tu jest, mówię o wersecie drugim, trzecim. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Kiedy do nas dotarło pierwszy raz słowo, kiedy byliśmy zafascynowani tą mocą jego dotknięcia nas samych, jego miłością, to bez przerwy w naszym umyśle to słowo było poddawane obróbce, poznawanie. Pamiętam taką historię, jechaliśmy pociągiem, człowiek z Poznania i to był człowiek, który miał Biblię dosłownie w głowie i kogo tylko dobał, ewangelizował. Mówił każdemu, kogo spotkał, wszystkim. I może im bracia tego nie robili, którzy z nim jechali, ale byli zafascynowani. Jego pasją, jego pasją, którą przelewała innych. To właśnie była ta osoba. Rozważał i udzielał sobie. Ostatnio rozmawiałem tam z kimś na ulicy i ktoś mi mówi o, że głosi Królestwo Boże. I zauważył coś takiego, że wyjście do Rzymian, to jest 12 rozdział, 17 werset, jest tam coś takiego, ogólnie cały rozdział 12 jest poświęcony jedzeniu, tak normalnie jedzeniu, takimi ludzkimi sprawami. I nagle w tym całym kontekście tego spożywania, tego jedzenia jest tam tak wrzucony jeden taki werset, który jak gdyby w pewnym sensie nie pasuje do całości. To jest 14-17. Albowiem, i tak, na szczytach, bo czytam od 15 rocznika. Jeżeli zaś z powodu pokarmu.
Ale to nie Rzymian.
Przepraszam, Rzymian, tak? Rzymian. Rzymian 14-17.
14.
Przepraszam, 14-17.
Rozdział
14, werset 17, przepraszam, bo może nie się. 14-17. Kiedyś tak, wyjdźmy się z 12, to prawda. Ja będę od 15 przeczytał. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobre w waszym, nie będzie powodem dla bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm, nie napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Że nasze życie będzie, że jest takie przyziemne, takie normalne. Tu jest tytuł tego całego wersetu, jest wyrozumiałość dla słabych wierzy. To mimo, że życie nasze jest takie normalne, takie przyziemne, to i nagle ten werset, że jesteśmy uczestnikami przez to słowo w Królestwie Bożym, że to nie jest pokarm, nie napój, lecz sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. Kiedyś pamiętam, spotkałem człowieka na ulicy i pytam się go, jaką masz wdzięczność dla swojego wybawcy? To ktoś ci pomógł, ktoś ci uratował? O, tam kolega mnie uratował. Ja wiem, że to jest podchwytliwe pytanie, ponieważ dla pewnych znaków, może nas, którym już naświetlono, to pokazano, że powiedzieć do Chrystusa, że my już wiemy, że tak naprawdę to bylibyśmy straceni, gdyby nie jego wiara. Że to jest tak ważne dla nas, tak niesamowicie ważne. I jeżeli takie pytanie padnie, to od razu wiemy to. Ktoś nas budzi w nocy o 12, a my już mówimy tak, że z Chrystusem nas uratował. To jest dla nas tak ważne. I ja mówię tak do niego, ja mówię o niebie, a ty ciągle mówisz o niebie. Ta osoba nie mogła skojarzyć, nie było to dla niego, nie przeszedł, nie doświadczył pewnych rzeczy. Jak Jezus rozmawiał z Samarytanką, ona również mówiła o większości oczywiście, że jest przyziemne, natomiast on mówił o rzeczach niesamowicie ważnych. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest w Słowie Bożym pewne drzewo. Ja nie wiem, dlaczego tak mało na temat tego drzewa jest mówione, poruszane. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 9 wersecie, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 9 werset. Pamiętam. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Oraz drzewo życia w pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I tak się zastanawiam, dlaczego tak mało wiemy o tym jednym drzewie życia. Znaczy, my wiemy wiele, dużo wielości. Pierwszy, a może
drugi rozdział 17 wiersz.
Drugi? To napisane. Przepraszam. Dlaczego tak mało wiemy o tym drzewie? Spokojnie. Dlaczego tak mało wiemy o tym drzewie życia? Tam były dwa drzewa. Drzewo dobra, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I przyjmijmy, że na obu tych drzewach były owoce do zrywania, do spożywania. Ewa, to mamy duży opis, że zerwała z tego drzewa poznania dobra i zła. Natomiast ja myślę, że powinniśmy, ja może przygotuję kiedyś szerszy takie opisanie czy wyjaśnienie tego drzewa życia. Dla nas tym drzewem życia jest Jezus Chrystus i wszystko, co z tym związane. Z tego drzewa. Natomiast drzewo dobra i zła się okazuje, że to wcale nie jest takie dobre, ponieważ jeżeli Ewa z niego zjadła ten, spożyła ten owoc, jakie były konsekwencje? My tak naprawdę w iluś tam procentach ciągle konsumujemy te owoce z tego drzewa poznania dobra i zła. Bo jak żyjemy, tak mamy. I owocem tego jest właśnie to. Otwórzmy sobie Mateusza 4 rozdział i przejdziemy do pokuszenia Jezusa. I domyślam się, że kiedy nam zadano pytanie, czy jesteśmy synami Bożymi, nie mielibyśmy innego stwierdzenia, jak użycia twierdzenia jednak tak. Ponieważ to okuszenie również tutaj możemy być poddani tak samo jak Jezus. Oczywiście ciągle wiemy, że przy chrzcie Jezusa został Jezus, jakby to ciągle świadectwo dla nas, że jest Synem Bożym. I rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, może wrócimy do pierwszego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A Jezus, a on odpowiadając, rzekł napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Ducha Bożego. I myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że takim jednym z takich bardzo istotnych, ważnych rzeczy, z którymi Jezus się spotkał, to była moment śmierci na krzyżu. Można powiedzieć wprost, że nie czuł tego, co my nazywamy, jesteśmy na dobrej, na przykład idziemy na uwielbienie, fajne pieśni, czujemy się fajnie, sympatycznie, wszyscy mówią, jak jest super, jest niesamowicie. Jesteśmy pod wpływem działania tego słowa. W momencie, kiedy Jezus za nasze grzechy umierał, kiedy brał ten grzech na siebie, wszystko było nie tak. Wszystko było w przeciwnym kierunku. Niczego nie czuł. Nie czuł Bożej obecności. Bóg się od niego odwrócił, nawet jest powiedziane w pewnym momencie. Ale to, co dla nas jest ważne, to co napisano. I dosłownie tutaj mamy to samo kiedy Jezus pościł, ja wiem, że post jest pewną rzeczą, kiedy ja zawsze tak mówię, że osoby, które palą, to jak popali kilka dni, jak człowiek popościł parę dni, to potem już nie będzie wiedział, czy mu się chce jeść, czy mu się palić, chce. Taka w organizmie pojawia się emocja. I my nie mamy się już czego złapać. Tak jak mówię, w takiej sytuacji, jak jesteśmy, kiedy czujemy się zupełnie inaczej. Coś się stało, dochodzi do jakiegoś wypadku, kogoś bliskiego, wszystko jest przeciwko nam. To właśnie to jest naszym Bożym lekarstwem. To, co tu napisano w Słowie Bożym, to jest dla nas odnośnik. To, co jest napisane, to jest dla nas forma przetrwania, bo możemy się powoływać na różne wersety, ale tego nie czujemy. Ale to jest tu napisane. Pamiętamy, dla nas już jesteśmy już utwierdzeni w słowie, że mamy setki tysięcy różnych filozofii, większych, mniejszych, i my potrzebujemy właściwe słowo. Przecież szatan użył słowo Boże. On nie użył niczego innego. Możemy się spotkać z różnymi ruchami, z różnymi nurtami chrześcijańskimi, ale potrzebujemy właściwy werset do właściwego, na właściwą odpowiedź. Słowo Boże mówi, że mamy zbroję, którym jest miecz ducha. To jest to, co potrzebujemy wtedy użyć, tego właściwego słowa, ale to słowo potrzebujemy znać. Dzisiaj tego nie ma, ale kiedyś w czasach, w latach 80., kiedy ja zaczynałem, to przy na przykład użyciu takiego terminu Mateusz, powiedzmy tam 4 rozdział, 4 werset było słychać. To było miłe. Powiem wam, nic tego nie ma. Ale mamy dzisiaj laptopy, mamy komórki, mamy tablety. I pamiętam tego Dominikana, który mówi, że takie było fajne, tak, nie wracali. Ale teraz się zmieniło. I wiemy dobrze, że się zmieni jeszcze. Nic się nie będzie już teraz to kartek. Może być, bo pewna grupa osób może ciągle używać, Biblii, te karty można ciągle słyszeć. Ale są takie czasy, kiedy przychodzi lekarznika i wyjmujemy tablety. Jeden z ewangelistów mówi, że uzbrojeni Słowem Bożym. Tak, teraz siedzimy, mamy przed sobą przez tablety, komórki, tak dalej. Ale rozumiem, co chodzi, nie? Nic tak nie zostanie w głowie w momencie, kiedy używamy tego sprzętu, kiedy patrzymy na te rzeczy. Ja pamiętam taki werset, tak mam z doświadczenia swojego. Chodziło o takie, że o tą szatę sprawiedliwości. O tą szatę sprawiedliwości. I o co tu chodzi w tej szacie sprawiedliwości? Aż któregoś dnia jakieś tam trafiłem na coś, może sobie właśnie otworzymy. Z Księgi Objawienia, 19 rozdział. 8 werset. Ja zacznę od 7. Weselmy się, jawimy się i oddajmy Bogu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dalej przeobec się w czysty, lśniący wisior, a wisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To chodzi o to, że to jest ten ubiór, który ta szata Panny Młodej. I najciekawsze jest to, że wszyscy jesteśmy Panną Młodą. Mamy taką historię o pannach mądrych i głupich. Jedne miały olej, drugie nie miały, ale to właśnie były Panny Młode. Wszystkie były Panny Młode. Jedne miały olej i były tymi pannami, które były przygotowane na przyjście Pana, a drugie panny nie były przygotowane na przyjście. Otwórzmy sobie teraz na Mateusza 5,17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, 18. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonów, aż wszystko się stanie. Ja odnoszę się tylko do jednego tutaj zwrotu, do zwrotu jota. Nie jestem dobry w języku hebrajskim, ale taka mała kreseczka. To przy jednej literze kreseczka. Taka maleńka. I Jezus mówi, że nawet ona nie przeminie, aż się to wszystko wypełni. Ja pamiętam jeszcze lata 80., kiedy mówiliśmy chaosem, byliśmy, o, gdzie tam koniec świata, jeszcze muszą Żydzi świątynię postawić. A my teraz wiemy, że już kombinują. Chyba dobrze kombinują. Już nawet mają wszystko, plany mają i tak dalej. Czyli te pewne już biblijne proroctwa z księgi Jana, moglibyśmy powiedzieć, że to są symbole jakieś. To były symbole, to były synonimy czegoś i tak dalej. Ale okazuje się, że to nie są symbole, synonimy, bo on już poważnie grzebie, aby to słowo, o którym Jan mówi, stało się realne. Mamy wiele takich rzeczy, które możemy powiedzieć, że to są symbole. A to się okazuje, że to jednak jest rzeczywistością. Słowo Boże wyraźnie to wskazuje. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, że życie Jezusa zostało już, zanim Jezus się urodził, to jego całe życie było w Słowie Bożym opisane. Kiedy On się urodził, to tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko miał już opisane o sobie, co będzie po kolei. I też można by było powiedzieć, że były to jakieś symbole kogoś. Ale Słowo Boże mówi, że wszystko wypełni się. O tym pisali prorocy. Jeremiasz to pisał, Zajasz. Opisywali życie Jezusa i to fakty dokładne. Kiedy brat Krzysztof miał taką dużą tablicę i tam były proroctwa w Starym Testamencie, odnoszące się do Nowego Testamentu. Wszystko po kolei. Każda jego jakby czynność, w sensie tych czynności, które były tak ważne dla nas, się wypełniły. Nic nie pominięte. Nic nie zostało w żadnym stopniu pominięte. Kiedy dzisiaj Żydzi mesjanistyczni jak gdyby budzą się z tego judaistycznego porządku, są niesamowicie zachwyceni. To kiedyś w internecie taki opis człowieka, który i on był pokazywany różnym ludziom, szczególnie w Izraelu, też wśród rabinów żydowskich. I wszystko było dobrze, oni mówili niesamowity człowiek, przywódca, niesamowity tak dalej, będzie sobie tą filozofię życiową. Ale kiedy takiemu rabinowi użyto sformułowanie, to już było, to był Jezus Chrystus. Wiemy wszyscy, że tym... Może otwórzmy sobie Jana, 14 rozdział, 25 i 26. Mam na myśli Ducha Świętego jako tego, który jest dla nas tym, który nam to objaśni. Tym, który nam to wyjaśni. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszeliście, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Jesteśmy przekonywani do tego i myślę, że każdy przez wiarę to bierze, że to jest jak gdyby pewnego rodzaju pewnik. To jest pewnik, że i tutaj właśnie mamy to. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Mamy tutaj taki dokładnik, który przyjmujemy przez wiarę o Bożym Słowie. Że to jest Boże Słowo. W 16 rozdziale, w 12 wersecie od 12 do 14. 12, 16 rozdział Ewangelii Jana od 12 do 16.
Ludzi, ale bezpośrednio dostajemy go
od Stwórcy. Duch Święty nam to objawia. Teraz wrócimy się do jednego z wersetów, którego już chyba wszyscy dobrze znamy. I spróbujemy go nieco sobie rozbudować. To jest z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Trzeci i czwarty werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Ja się teraz odwołam, zanim ten werset może tak nieco rozpatrzymy, to powołam się na pewien fragment z księgi, to jest sen Jakuba. To był 28 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej od 12 wersetu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: ja jest Pan Bóg, Bóg Abrahama, ojca twojego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak prąd ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Ten fragment z Piotra to jest jak ta drabina. I każdy szczebel, na który był widoczny, możemy sobie powiedzieć, że to jest obietnica. I Jakub miał przed sobą drabinę, po której wstępowali aniołowie, a u góry stał Pan. To są te obietnice, które nam zostały darowane, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Pamiętamy, że w Starym Testamencie Jozue wchodził po ziemi obiecanej. I tam było coś takiego, że gdzie twoja noga stanie, to ta ziemia będzie jego, w sensie ziemi obiecanej. Ale dla nas w Nowym Testamencie możemy powiedzieć inaczej. Tą ziemią to są obietnice. Te obietnice, na której postawimy swoją nogę, to będą mogły w nas żyć. Obietnicy mamy mnóstwo. I kiedy przyglądamy cały Nowy Testament, jest mnóstwo obietnic. I to, że my je mamy, brakło mi oczeku, możemy mieć ten czek, ale dopóki go nie zrealizujemy, to nie ma żadnej wartości. W momencie, kiedy te obietnice, jak ten czek, chciałbym przypomnieć pewne rzeczy, że kiedy Daniel dowiedział się o tym, że mija okres 70 lat niewoli, zaczął pościć, zaczął się modlić i zaczął wołać do Boga w tej sprawie. I okazuje się, że my potrzebujemy również, dosłownie podobnie, jak Daniel, czytając słowo, wołać o wyjaśnienie tych obietnic, wołać o zrozumienie tego słowa, które jest tam zawarte, abyśmy mogli je odziedziczyć. Ponieważ mówiąc krótko, Boże Słowo mówi wyraźnie, przez które, czyli obietnice, które wywalczymy, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, to ciągle jest, ciągle kłania się nam ten Z pierwszego listu Jana z trzeciego rozdziału, 9 werset. Pierwszy z Jana, trzeci rozdział, 9 werset. Kto z Boga się narodzi, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. Nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodzi. Te obietnice dają nam tą możliwość, abyśmy się mogli stać uczestnikami boskiej natury. To my razem stanowimy to zgromadzenie. Razem stanowimy tą społeczność, w której imię Boże, gdzie imię jest, taki werset nieraz go przytaczał, to jest Dzieje Apostolskie, od razu pierwszy rozdział, kiedy Jezus wszedł do nieba, na taki wyznacznik. Kiedy uczniowie pytali się, kiedy przyjdzie ku królestwu? W 7 wersecie, Dzieje Apostolskie 1:7. Rzekł do nich tak: nie wasza to rzecz znać czasy i miejsca i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale co? Ale weźcie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i bądźcie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Być Jego świadkiem to być tym wyznacznikiem Jego imienia. Mieć w sobie to Słowo. To Słowo, które przyjmujemy i dzięki temu Słowu zdobywamy obietnicę. Ja bym miał taką sytuację w domu, nie raz już poległo w tym temacie, ale ostatnio jednak zaufałem Bożemu Słowu i do tej pory nie wiem, nie każdy uważa jak chce. Pies ten nasz, paprot, nie wiem dlaczego, tak się wszyscy chcieli, żeby był inaczej, ale Basia się uparła i został paprot. On ma taką, jedną z takich negatywnych rzeczy, że gonił kurczaki. Jednego kurczaka tak zagonił, że kiedy go znalazłem, leżał do nogami z nogą wkręconą w jakieś tam rzeczy i w zasadzie to ledwo dychał i wyglądał już na takiego właściwie umierającego. No ale wiadomo, co każdy robi, nie? Każdy rolnik, bez rolnik, nie tak powiem. Bierze od tego kurczaka, zada się do domu i hucha i mucha i chciałby, żeby żył. Wszystko tak jest i położyłem go tam w miejscu, dałem światło i tak dalej, żeby ciepło wsiadło i sztywny. Ale żył. Masuję go, ogłaszam na nim Boże życie, niech żyje. To moc Bożego Słowa, niech go dotknie, niech go żywa. I dalej tak leży. Ale chyba. Rano jest najciekawsze, nie? Niech żyje. Pójdę zobaczyć. Dycha. Na boku siedzi, ale dycha. Żyj. A przecież pamiętam, jak go podniosłem, to już takie sztywny był. Żyj. I wkładasz na niego ręce, modlisz się o to. Możesz. I teraz już tam lata, biega, je, prawie. No i powiesz teraz, ja? Czy Boże Słowo? Ale mówisz Boże Słowo. Niech będzie. Niech. Rozumiecie, bo czasami tak, jest taki mój taki żart, który nieraz opowiadam, jak rolnik przywoził ten rolnik. Woźnica przywoził węgiel. Na Śląsku tak się mówi żarty. Przywozi woźnica węgiel pod bloki i krzyczy: węgiel przywiozłem! Węgiel przywiozłem! Tak powie się odwracam. Ty przywiozłeś. Czasami tak jest nam. Właśnie potem mówimy, że myśl. Nie? Oddajmy chwałę temu, komu się należy. To jest Boże Słowo. Ono ma moc twórczą. Ono ma moc czynienia cudów. To jest Bóg żywy w nas, który to czyni.